Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, a w niej gość dr Bartosz Fiałek, lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii z Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie. Witam pana, dzień dobry.
Witam panią, witam państwa.
Kogo dotyczą choroby reumatyczne, bo tak się ogólnie o nich mówi? Czy one są uwarunkowane genetycznie, można, nie wiem, w rodzinie po prostu wszyscy mogą chorować?
Znaczy, choroby reumatyczne mogą dotyczyć wszystkich, to znaczy każdej płci i występować w każdym wieku. Oczywiście w pewnych sytuacjach mamy tak zwane szczyty zachorowań i również niektóre płcie, akurat tu chodzi o płeć żeńską, częściej chorują. Co do pytania, czy są to choroby genetyczne? No nie, ale jednak predyspozycja genetyczna ma tu znaczenie. Na przykład HLA, czyli układy zgodności tkankowej. Określone HLA mogą predysponować do wystąpienia tych chorób. Nie jest to tak, że istotnie wzrasta jakoś ryzyko, czyli nie jest to tak jak w chorobach genetycznych, że na przykład 50% szans mamy na to, że wystąpi jakaś choroba, ale jednak mamy wyższe ryzyko wystąpienia i najlepiej na przykładzie to podać: reumatoidalne zapalenie stawów. Mamy około 1%, 0,9% populacji choruje, natomiast w przypadku predyspozycji genetycznej jest to 1,7%. Czyli generalnie rzecz biorąc można powiedzieć, że około dwukrotnie rośnie ryzyko u osób, które mają określone antygeny zgodności tkankowej, mają tę predyspozycję genetyczną. Czyli nie jest to o połowę większe ryzyko, jest to ryzyko większe dwukrotnie, czyli mamy tę predyspozycję genetyczną, ale ona jest niewystarczająca.
Czyli w takich rodzinach trzeba być bardziej czujnym, obserwować i patrzyć, czy ta choroba nie pojawia się też u innych.
Zdecydowanie tak. To znaczy,
rodziny,
że
tak?
Członkowie naszej rodziny są bardziej narażeni na wystąpienie tej choroby, natomiast nie ma takiej sytuacji, w której musielibyśmy jakoś istotnie wykonywać testy przesiewowe i bać się, że choroba wystąpi. Jest trochę podwyższone ryzyko, ale to nie jest tak, że wszyscy chorują i często zdarza się, że w rodzinie tylko jedna osoba ma reumatoidalne zapalenie stawu czy toczeń rumieniowaty układowy i generalnie rzecz biorąc później w tej linii żeńskiej w przypadku tocznia na przykład nikt inny przez kilka kolejnych pokoleń nie ma tej choroby, ale zdarza się, że na przykład mamy całą rodzinę, gdzie mamy osoby z różnymi chorobami, na przykład ktoś ma łuszczycowe zapalenie stawów, ktoś reumatoidalne, ktoś zespół Sjögrena, więc tak naprawdę jest to bardzo indywidualne, ale można uniknąć choroby mając na przykład dwójkę chorych rodziców, choć jest to mniej prawdopodobne niż u osoby, która nie ma żadnej chorej osoby.
Bo wymienił pan tutaj te choroby, wymienił pan reumatoidalne zapalenie stawu, wymienił pan toczeń układowy, zespół Sjögrena, to jeszcze tych chorób jest cała masa, prawda? I one wszystkie mają coś wspólnego, jak coś je łączy?
Znaczy, generalnie jako choroby reumatyczne nazywamy choroby zapalne o podłożu immunologicznym. Czyli nieprawidłowo funkcjonujący układ immunologiczny jest wyzwodzicielem, jest taką przyczyną, dla której te choroby w ogóle u nas występują. Jest ich, mówi się różnie, niektórzy mówią, że nawet 300 jest tych chorób. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli je tam podzielimy na pewne grupy, to jest trochę ponad 100 tych chorób.
Ale tak sobie właśnie myślę, że muszą też być bardzo trudne do rozpoznania, niektóre z nich, prawda? Te takie rzadziej występujące, bo najczęstsze są te, które wymieniliśmy, czyli reumatoidalne zapalenie stawów i
toczeń. Jest, ta artropatia generalnie rzecz biorąc jest najczęstsza, czyli jeżeli chodzi o najczęstszą chorobę, taką reumatyczną, którą mamy, no to ten 1% populacji, mówi się około 400 tysięcy osób, firmy farmaceutyczne mają dane o około 300 tysiącach osób, które chorują w Polsce na RZS. To jest naprawdę bardzo dużo, mając na uwadze reumatoidalne zapalenie stawów. Mając na uwadze, jak to jest bardzo ciężka jednak jednostka chorobowa i wydaje się i pokazuje to, jak jest częsta. Oczywiście tych chorób jest bardzo dużo, przecież są całe grupy układowych zapaleń naczyń, które dzielimy na zapalenia naczyń dużego kalibru, gdzie mamy chociażby chorobę Takayasu, czy olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic, mamy ten podział na średniego kalibru, jak guzkowe zapalenie tętnic, czy zapalenia naczyń związane chociażby z przeciwciałami ANKA, gdzie mamy te już słynne ziarnienia jak Wegenera, teraz już oczywiście z powodu zmiany nomenklatury mówimy o ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń, czy zespół Hurga i Strauss, czyli eozynofilowa ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń. Jest bardzo dużo, to są niezwykle rzadkie choroby, ale są tak ciężkie, że często porównywalne są z chociażby chorobami nowotworowymi. Częściej oczywiście występują zapalenia mięśni, o których tu jeszcze nie powiedziałem, czyli tak zwane idiopatyczne miopatie zapalne, zapalenie wielomięśniowe, skórnomięśniowe, polimialgia reumatyczna i twardzina. O niej nie wspomnieliśmy, jednak twardzina nie nie występuje często, ale to jest niezwykle ciężkie schorzenie i w reumatologii dość jednak często obserwowane.
Czyli można powiedzieć, że tym wszystkim chorobom towarzyszy utrzymujący się w organizmie stan zapalny. I to jest coś wspólnego, tak? Jest... Że ten stan zapalny, czym on tak naprawdę może grozić? Po szczególnych chorobach, jak pan doktor wymienił. Zaczynając na przykład od reumatoidalnego zapalenia stawów.
Tak, to jest niezwykle ważne, ponieważ ta sama nazwa właśnie wskazuje. Choroby zapalne, czyli że tak jak pani redaktor mówi, że jest to wysoki stan zapalny, bo musimy pamiętać, że stan zapalny dzielimy na niski stan zapalny, czyli ten powiedzmy niewielki stan zapalny i wysoki, czyli ten taki, który jest duży i może prowadzić do powikłań. Na przykład z niskim stanem zapalnym mamy do czynienia u osób z otyłością. Mamy adipocyty, czyli komórki tłuszczowe i ich nadmiar może powodować cały czas tlący się, ale jednak niski stan zapalny. Natomiast jeżeli chodzi o choroby zapalne o podłożu immunologicznym, to właśnie ten stan zapalny jest wysoki. Jak to się objawia? Chociażby objawia się to tym w badaniach laboratoryjnych, że właśnie najczęściej nasi pacjenci mają przyspieszone OB, wysokie CRP, czyli te tak zwane wykładniki stanu zapalnego są bardzo wysokie. U osób z otyłością nie aż tak wysokie, dlatego mamy niski stan zapalny, a ten uogólniony wysoki mamy u pacjentów z naszymi chorobami. Jeżeli chodzi o na przykład reumatoidalne zapalenie stawów, no to głównym powikłaniem i tak naprawdę głównym powodem czy główną przyczyną śmiertelności w tej grupie pacjentów są choroby układu sercowo-naczyniowego. Tego najbardziej boimy się wśród naszych pacjentów.
Czyli ten stan zapalny, który nam się kojarzy przy RZS, się ze stawami, tak naprawdę to jest początek, tak? I to, co powiedzmy pacjent na początku widzi, że tam ma jakieś opuchnięcie stawu, bo takie są pierwsze objawy RZS-u, tak?
Tak jest. Ból, obrzęk i sztywność poranna. To są główne objawy RZS-u. Ale główną jakby przyczyną zgonu albo przyczyną powikłań, przyczyną tego, co tak naprawdę pogarsza funkcjonowanie naszych pacjentów, to jest tak, jak pani redaktor mówi, ten tolący się wysoki stan
czyli
zapalny.
Czyli on się przenosi na inne narządy,
na
z tych
inne
stawów.
Układy, tak.
Na inne układy.
Dlatego mówimy często o układowych chorobach tkanki łącznej, czyli tam, gdzie występuje tkanka łączna w różnych układach, a mówimy to o ośrodkowym, obwodowym układzie nerwowym, o układzie oddechowym, gdzie mamy zmiany w płucach u naszych pacjentów, o układzie sercowo-naczyniowym, gdzie może dojść do zajęcia naczyń, ale również samego serca, z zaburzeniami rytmu serca, z zapaleniem osierdzia, mamy również zajęte nerki, czyli układ wydalniczy, mamy również zajęty przewód pokarmowy, gdzie
czyli
dochodzi...
Czyli te stany zapalne wszędzie, tak?
One
się
są w całym organizmie. Natomiast najbardziej, tak jak wcześniej powiedziałem, boimy się właśnie tych powikłań związanych z ryzykiem sercowo-naczyniowym, bo choroby naczyniowe są najczęstszą przyczyną zgonów, około 43% wszystkich
czyli
zgonów.
Czyli ktoś może mieć RZS, czyli reumatoidalne zapalenie stawów, a na przykład tak naprawdę odczuwać ze strony serca tą chorobę, a nie ze strony stawów.
Zdecydowanie tak, aczkolwiek stawy no tak naprawdę muszą być chore, jeżeli w ogóle myślimy o RZS-ie. Czyli oczywiście te stawy,
ale to się zaczyna zawsze od stawów.
Znaczy tak naprawdę niekiedy zaczyna się właśnie od innych układów, więc generalnie często widzimy na przykład, że wykonujemy jakieś badanie, które jest badaniem profilaktycznym, na przykład klatki piersiowej i w klatce piersiowej widzimy już jakieś zagęszczenia, jakieś zmiany śródmiąższowe. Nie wiemy, z czym to się je. Pacjent też podaje, że czasami go bolą stawy, czasami coś mu opuchnie i nagle okazuje się, że rzeczywiście w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów doszło u niego do zajęcia płuc, które jest dosyć częstym zajęciem, około 10% pacjentów, czyli 1 na 10 osób z RZS-em takie zajęcie będzie miała. No i generalnie wtedy widzimy, że tak naprawdę te bóle stawów, które nie były dla niego aż tak istotne, bo nie zgłosił się z nimi do lekarza, jednak są przyczyną, czy są objawem tego zespołu chorobowego, w którego skład wchodzą również zmiany śródmiąższowe płuc.
A jeśli chodzi o tocznia, o drugą tą chorobę co do częstości występowania, to podobnie to się wszystko odbywa, czy to inaczej trochę się
tutaj
objawiają?
Toczeń jest całkowicie inny, bo jednak jak mamy taki koronny objaw w reumatoidalnym zapaleniu stawów, czyli są te stawy, ból, obrzęk oraz sztywność poranna, dość długa, ponad 60-minutowa, bo to też istotnie różnicuje tę chorobę z chorobą zwyrodnieniową stawów, którą my też jako reumatolodzy się zajmujemy, ale osobiście uważam i tak jest na całym świecie, że choroba zwyrodnieniowa stawów no nie powinna być domeną reumatologów, mając na uwadze, jak nas jest mało I jak to jest w cudzysłowie no prosta choroba do zdiagnozowania i do leczenia, bo tutaj medycyna no nie daje dużo możliwości. Przede wszystkim chodzi tutaj o leki w cudzysłowie odbudowujące chrząstkę i rehabilitacja, więc tutaj no też ci pacjenci stoją w kolejkach i przez to dostępność dla tych rzeczywiście chorych z chorobami zapalnymi jest mniejsza i oni dłużej czekają. Natomiast jeżeli chodzi o toczeń rumieniowaty układowy, no to tutaj mamy szereg innych objawów. Objawy chociażby ze skóry, ten tak zwany słynny już rumień w kształcie motyla. Czyli na przykład
na
pacjentka,
twarzy, tak?
Dokładnie. Pacjentka na przykład wychodzi, mówię pacjentka, no bo kobiety chorują 9-krotnie częściej od mężczyzn. Dlatego no takim koronnym przykładem będzie to pacjentka, najczęściej w wieku między 16 a 55 lat. Dlaczego znowu tak? No bo 2/3 przypadków występuje pomiędzy 16 a 55 rokiem życia. I taka pacjentka wychodzi na słońce i po kontakcie ze słońcem ma właśnie zmiany skórne, rumień w kształcie motyla, który utrzymuje się długo, tydzień, dwa tygodnie, nie znika, on może swędzić, może boleć, mogą nawet się jakieś obrzodzenia tam pojawiać, więc mamy taką manifestację skórną. Ale może być manifestacja zbłon śluzowych, czyli generalnie na przykład mamy takie niebolesne nadżerki w jamie ustnej. Na tylnej nasadzie języka, na podniebieniu po prostu tworzą się dziury. Nie są to afty właśnie, bo afty bolą, a to jest coś innego, czyli samoistnie mamy dziury, które tworzą się właśnie na tych błonach śluzowych i generalnie jest to manifestacja błon śluzowych. Oczywiście może być manifestacja stawowa, czyli to, o czym mówiliśmy w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów. Bóle stawów, obrzęki stawów, sztywność poranna. Może dojść do zajęcia płuc pod postacią zapalenia opłucnej albo do zajęcia serca pod postacią zapalenia osierdzia. Tak więc tutaj toczeń, no i jeszcze układ nerwowy, czyli zaniewidzenia jednooczne, czyli zaburzenia psychiczne pod postacią czy to depresji, czy zaburzeń lękowych, które są lekooporne, nie da się ich wyleczyć. Czyli migreny, które są też lekooporne, bardzo często
i
występujące.
I tych objawów bardzo wiele.
Jeżeli chodzi o tocznia, to wymieniłem praktycznie wszystkie objawy, które są tak zwanymi kryteriami klasyfikującymi tę jednostkę chorobową.
A panie doktorze, a od czego w chorobach reumatycznych zależy nasilenie tych objawów? Czy są w organizmie, krążą jakieś przeciwciała, które, nie wiem, atakują te układy, czy ten proces zapalny, który się toczy, no właśnie w ten sposób działa, że tak powiem, na nasz organizm, że niszczy coś, coś jest niszczone i pojawiają się w związku z tym właśnie te bóle, opuchnięcia czy innego rodzaju objawy?
Tylko jakby w niektórych, to znaczy ta korelacja nie jest taka zero-jedynkowa, czyli nie jest tak we wszystkich jednostkach chorobowych, za chwilę powiem, gdzie tak jest, gdzie miano przeciwciał, czyli najprościej mówiąc ich ilość, czyli im więcej przeciwciał, tym cięższy przebieg. Nie zawsze tak jest, ale w toczniu akurat tak jest, to znaczy
Ale każda z tych chorób powoduje, że te przeciwciała się pojawiają gdzieś?
Tak jest, bo wielokrotnie jednym z kryteriów klasyfikacyjnych czy rozpoznania jest właśnie obecność określonych specyficznych przeciwciał reumatycznych. Na przykład w toczniu mamy to te najbardziej znane przeciwciała anty-SMYF i anty-DSDNA. No i w tym wypadku, kiedy mówimy o anty-DSDNA, jego miano koreluje z ciężkością choroby. Nawet mamy tak, że często badamy anty-DSDNA i możemy przewidzieć rzut choroby, bo pamiętajmy, że te nasze choroby, o czym nie mówiliśmy, przebiegają pod postacią rzutów i remisji. Rzut to jest zaostrzenie choroby, a remisja to jest całkowite wyciszenie
Czyli
objawów.
Rzut pojawia się, kiedy tych przeciwciała nam rosną?
Rosną i możemy o około 7 tygodni wcześniej, jak wychwycimy wzrost miana przeciwciał, wówczas możemy gdzieś tam mniej więcej oceniać, szacować, że w ciągu 7 tygodni dojdzie do zaostrzenia tej jednostki chorobowej.
A można zapobiec takiemu rzutowi w tym momencie, na przykład, nie wiem, przyjmując jakieś leki, robiąc jakieś czynności podejmując?
Zdarza się, że zwiększamy wówczas dawkę leków u pacjentów, czyli na przykład mamy podstawowe leki, które stosujemy, w tym wypadku leki przeciwmalaryczne, z grupy leków przeciwmalarycznych w toczniu i wówczas rzeczywiście możemy zwiększyć dawkę tych leków, jeżeli jesteśmy przekonani, że będzie ten rzut, natomiast no, docelowo dopiero jak nadchodzi rzut, wówczas umawiamy takiego pacjenta, żeby odpowiednio dopasować mu leczenie, no bo często te rzuty są tak silne, że pacjent musi się nawet położyć do naszego szpitala, żeby podać mu tak zwane pulsy, czyli już nie tabletki, które przyjmuje, nie zastrzyki, które przyjmuje, tylko normalnie wlewy dożylne z wysokich dawek glikokortykosteroidów, czyli tych popularnych
chciałabym,
sterydów.
Żeby pan powiedział teraz coś do ludzi, którzy nie mają takiej diagnostyki zrobionej, ale podejrzewają, że może mają jakąś chorobę reumatyczną, posłuchali nas i myślą sobie, no ja mam jakieś obrzęki, czyli na przykład, jak to się może zacząć, jeśli chodzi o RZS? Drobne stawy?
Tak, drobne stawy to jest taki typowy obraz, oczywiście, jak
drobne
każda
stawy,
choroba.
Co mamy na myśli?
Drobne
mówiąc.
Stawy, mówimy o stawach rąk i nadgarstkowych, czyli stawy nadgarstkowe bolą, są opuchnięte i towarzyszy im to, o czym mówiłem, sztywność poranna. Czyli rano się budzimy i nie możemy normalnie funkcjonować. W przypadku kobiet nie możemy się uczesać, nie możemy zapiąć biustonosza, nie może, albo mamy trudności w umyciu zębów, to już w przypadku obu płci. Problem z taką codzienną funkcjonalnością. Mhm. Nie możemy sobie posłodzić czy wymieszać kubka z kawą, więc generalnie tak to się najczęściej objawia.
I czy działają na przykład, weźmiemy sobie leki, które są ogólnie dostępne, przeciwzapalne, z apteki, bez recepty.
Mogą zadziałać.
Mogą zadziałać. I mogą zmylić nas.
Mogą zmylić, bo one mogą zadziałać, natomiast znowu, jeżeli chodzi o te leki objawowe, my nie chcemy ich stosować, albo chcemy stosować je jak najkrócej, bo one rzeczywiście, mówię tu i o niesteroidowych lekach przeciwzapalnych, ale też o tych sterydach, jeżeli oczywiście mówimy o reumatoidalnym zapaleniu stawów. Najnowsze zalecenia mówią o tym, żeby nie stosować ich dłużej niż 3 miesiące. Niestety kiedyś medycyna była trochę inna, nie było tak szerokiej wiedzy, szczególnie o tych powikłaniach przyjmowania popularnych sterydów, no i często mamy teraz pacjentów z osteoporozą, z nadciśnieniem, z cukrzycą, z zaćmą, to wszystko jest efekt długotrwałej sterydoterapii. Teraz staramy się, żeby sterydy były pomostowo jak najkrócej, a jednak żeby tak zwane leki modyfikujące przebieg choroby stanowiły bazę. Leki modyfikujące przebieg choroby to na przykład właśnie metotreksat, sulfasalazyna, leflunomid, cyklosporyna w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
Czyli to wszystko, czym się już leczy później u lekarza. Natomiast te leki, które możemy kupić sami, one, mówi pan, zadziałają, ale nie pomogą nam
nie
na dłuższy...
Nie wpłyną na przebieg choroby, czyli właśnie one nie są
one
lekami modyfikujące.
One zaburzą nam...
Zadziałają na objaw, natomiast tak. Nie zadziałają, no w cudzysłowie, bo my też nie działamy na przyczynę, ale no nie zadziałają w sposób modyfikujący przebieg, czyli nie zmniejszą całościowo stanu zapalnego, nie zmniejszą ryzyka wystąpienia powikłań, nie wpłyną na spowolnienie przebiegu tej choroby, tylko po prostu sprawią, że boli nas, jesteśmy obrzęknięci, weźmiemy przez tydzień niesteroidowy lek przeciwzapalny, na przykład jakiś ibuprofen albo ketoprofen i wtedy okaże się, że te dolegliwości są mniejsze. Ale przebieg choroby dalej będzie szedł i te powikłania dalej się będą rozwijać.
To na koniec jeszcze tej części naszej rozmowy chciałam pana zapytać, jak to obecnie wygląda w praktyce? Czy pacjent musi długo czekać na wizytę w Pomorskim Centrum Reumatologii? I co się dzieje podczas takiego pierwszego spotkania z lekarzem? No, musi mieć przede wszystkim skierowanie do reumatologa, tak?
Dokładnie.
To jest jakby podstawa.
To odpowiadając właśnie na wcześniejsze pytanie, pani redaktor, co zrobić? Jeżeli mamy takie objawy, jeżeli się niepokoimy, powinniśmy podejść do swojego lekarza pracującego w podstawowej opiece zdrowotnej, czyli tak zwanego lekarza rodzinnego. Wówczas idziemy do lekarza rodzinnego i on daje nam skierowanie do reumatologa. Wówczas idziemy z tym skierowaniem do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie, no i w zależności od tego, czy jest to skierowanie pilne, czy jest to skierowanie planowe, oczekujemy. Pomimo, że my jesteśmy takim centrum reumatologii nie tylko z nazwy, bo u nas pracuje największa liczba reumatologów w jednym miejscu, to i tak mamy tak dużą liczbę pacjentów, że te kolejki niestety są dość długie. U mnie na przykład planowy termin do poradni to już jest lipiec, sierpień przyszłego roku, pomimo, że ja pracuję 3 razy w tygodniu, około kilkunastu godzin tygodniowo w poradni, przyjmując około 200 pacjentów miesięcznie. Czyli jest to dość duża liczba, a i tak ta kolejka jest bardzo długa, więc generalnie rzecz biorąc, no tutaj tak naprawdę powinniśmy dopiero z tymi objawami najbardziej niepokojącymi, sugerującymi chorobę immunologiczną, autoimmunologiczną, pojawić się u reumatologa, no bo nie ukrywam, że często do mnie też trafiają pacjenci z chorobą niezapalną.
Ale... Panie doktorze, ale przejdźmy do sedna, czyli pierwsza wizyta. Cała seria różnych badań wypisanych, które trzeba wykonać, zanim będzie
rozmowa
diagnoza?
Rozmowa z pacjentem to jest około 80%, a nawet w reumatologii 90% sukcesu. Więc ja z pacjentem rozmawiam bardzo dokładnie, rozbieram go i badam i na tej podstawie dopiero zlecam badania, które będą wynikały ze wskazań, a nie tak, że zlecę pewien pakiet badań reumatycznych, a później będę wynik dopasowywał do pacjenta. To niestety niekiedy tak wygląda, ale u mnie nigdy, ja zawsze najpierw muszę wiedzieć, z czym jest pacjent, a później dopiero dopasowuje badania, które mu zlecam, żeby ocenić, czy rzeczywiście taka jednostka chorobowa występuje. Ja najczęściej po pierwszej wizycie, jeżeli podejrzewam u pacjenta jakąś chorobę reumatyczną, piszę pierwszy wolny termin, więc ten pacjent się wcześniej dostanie, niż będzie musiał czekać kolejne miesiące. Ale generalnie, jeżeli chodzi o choroby niezapalne, no to wtedy wprost wynika to z kolejki, ile pacjent poczeka. Ale wtedy robi te badania, przychodzi z wynikami, ja już mam pełen obraz. Wywiad, badanie, daje jakiś lek, żeby no zapobiec ewentualnym powikłaniom albo no tym dolegliwościom bólowym, z którymi pacjent przyszedł, wykonuje badania, przychodzi do mnie z badaniami. I wtedy tak naprawdę wiem, co mu dolega. Czy ta choroba jest? Jeżeli jest, to od razu zlecam pełen pakiet badań, który pozwoli mi od razu na wdrożenie leczenia i wdrażam wtedy to leczenie. Jeżeli nie ma choroby, wtedy na przykład widzę się z pacjentem za rok.
Doktor Bartosz Fiałek, lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii z Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie, jest moim i Państwa gościem. Za chwilę dalszy ciąg rozmowy.
Bądź zdrów!
Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie. W studiu ze mną jest dr Bartosz Fiałek, lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii z Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie. Panie doktorze, na czym polega leczenie w chorobach reumatycznych? Czy chodzi głównie o likwidowanie tego stanu zapalnego, o którym mówiliśmy, nie wiem, zmniejszanie go? Czy można go całkowicie zlikwidować, całkowicie wyleczyć chorobę reumatyczną?
Generalnie choroby reumatyczne co do zasady na dzisiejszą wiedzę medyczną są niewyleczalne. Natomiast posiadamy leki, które pozwalają nam właśnie na zmniejszenie wysokości, tak to ładnie brzmi, wysokości tego stanu zapalnego. Naszym celem jest wpływ na zmodyfikowanie przebiegu tej jednostki chorobowej, czyli żeby spowolnić jej przebieg, opóźnić wystąpienie powikłań albo w ogóle nie doprowadzić do wystąpienia powikłań poprzez zmniejszanie stanu zapalnego. Jak ta choroba się toczy, czyli jest bardzo aktywna, no to wówczas mamy ryzyko wystąpienia tych spraw, o których mówiliśmy na początku audycji, czyli właśnie powikłań narządowych, ale również wystąpienia powikłań tych miejscowych, które na przykład w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów, no niekiedy z powodu tego, że leczenie wiele, wiele lat temu było no nieadekwatne, widzimy często pacjentów, którzy mają bardzo zdeformowane ręce, tego już się nie da wycofać, bo powikłania, i to jest bardzo ważne, są najczęściej niewyleczalne albo bardzo trudno wyleczalne.
Czyli nawet metodami chirurgicznymi nic nie można za bardzo zrobić.
Można zmniejszyć dolegliwości bólowe, usztywniając te stawy, natomiast no one wtedy są sztywne i one są praktycznie niefunkcjonalne. Dlatego tak ważny w naszych chorobach jest czas. To też kontekst tego, kiedy można się dostać do lekarza. No ja cały czas nad tym ubolewam, że do nas tak trudno się dostać, bo jednak im później pacjent się dostanie, tym mniejsza szansa na to, że unikniemy powikłań. Powikłań, których nie będziemy w stanie wyleczyć.
A chciałam zapytać pana konkretnie o leczenie w tej grupie chorób, bo to jest, można powiedzieć, grupa chorób reumatycznych, gdzie ten stan zapalny jest czymś wspólnym, ale czy też leczenie polega na tym, że się podaje leki z podobnych grup we wszystkich chorobach, tak samo w reumatoidalnym zapaleniu stawów, czy w toczniu, czy w zespole Sjögrena.
Tak jest. Oczywiście, tutaj mamy leki, które działają albo immunomodulująco, albo immunosupresyjnie. Już tłumaczę, o co chodzi. Immuno, czyli ten przedrostek, który się pojawia, wskazuje na to, że działamy na układ immunologiczny. Immunomodulująco, jak na przykład leki z grupy leków przeciwmalarycznych, modulują, czyli gdzieś zmieniają funkcjonowanie naszego układu immunologicznego. Immunosupresyjnie, czyli immuno i supresja, czyli hamowanie układu immunologicznego.
Żeby nie był za bardzo aktywny.
Nie był zbyt aktywny, bo generalnie wszystkie te objawy, o których tu rozmawiamy, wynikają bardziej lub mniej z nieprawidłowo funkcjonującego układu immunologicznego. Więc co musimy zrobić? Musimy wpłynąć na układ immunologiczny, właśnie stosując te leki. Więc odpowiadając wprost na pytanie pani redaktor, tak, stosujemy bardzo podobne leki w różnych naszych jednostkach chorobowych, niezależnie od tego, czy nazwiemy to reumatoidalnym zapaleniem stawów, polimialgią reumatyczną, twardziną, czy tocznym rumieniowatym układowym. Wszędzie mają gdzieś zastosowanie chociażby metotreksat, wszędzie gdzieś zastosowanie mają azatiopryna, na przykład, która jest lekiem immunosupresyjnym, wszędzie gdzieś ma zastosowanie w przypadku zajęcia płuc, na przykład mykofenolan mofetylu, który jest lekiem immunosupresyjnym do tego stopnia, że stosujemy go również na przykład po przeszczepieniu narządów, po przeszczepieniu nerek, tak więc też właśnie, żeby wyciszyć układ immunologiczny, żeby nie doszło do tego graft versus host disease, czyli tej choroby przeszczepu przeciwgospodarczego gospodarzowi, więc jednak główną rolę ma, no i sterydy, o których tutaj nie można zapomnieć, ale które jednak zawsze
pacjenci
gdzieś tam na końcu...
Pacjenci chyba nie lubią sterydów, prawda?
Jak powiem szczerze, że właśnie nie lubią ich powikłań, ale same w sobie sterydy lubią, bo jednak sterydy mają też działanie euforyczne, euforyzujące, czyli no pacjenci się po prostu lepiej czują, czują się silniejsi, czują się lepiej i później często mamy problem ze zmniejszeniem, z odstawieniem. To najczęściej właśnie widzimy, kiedy staramy się odstawić sterydy, że pacjenci mówią, że no tak, utraciłam siły, utraciłem chęć do życia, więc generalnie rzecz biorąc te sterydy no niestety mają to w sobie, że tak poprawiają nasze samopoczucie.
Panie doktorze, a czy leczenie polega na spersonalizowaniu tej terapii? Bo każda osoba, która choruje na chorobę reumatyczną, trochę inną chorobę ma, tak jak w przypadku nowotworów. Każdy rak jest trochę inny u każdego z nas, u każdego z pacjentów, może nie z nas, ale jeśli chodzi o choroby reumatyczne, również występuje tutaj ta różnica, że ja choruję inaczej, a sąsiad będzie chorował inaczej?
Tak jest. I to jest niezwykle
ważne. Nie można
ważne,
się porównywać z kimś
Nie można
innym.
Się porównywać, mhm. bo pomimo, że mamy tę samą chorobę, która nawet może przebiegać podobnie, czyli możemy mieć podobne objawy, to jednak docelowo możemy mieć całkowicie inny, indywidualny przebieg tej choroby. I to jest bardzo ważne, bo tak jak mówię, no chyba poza onkologią reumatologia jest najszybciej rozwijającą się dziedziną medycyny dzięki właśnie wszystkim technologiom medycznym, dzięki temu, że możemy rozpoznawać te choroby, no i dzięki rozwojowi medycyny laboratoryjnej, który no również przez czy z powodu pandemii no nabrał, przybrał na prędkości i dynamice i tutaj mamy sytuację, w której stosujemy właśnie leki biologiczne, leki innowacyjne i to, odpowiadając na pytanie pani redaktor, jest ta personalizacja. To znaczy, mamy na przykład całą grupę leków biologicznych, które nazywamy lekami anty-TNF. TNF to jest czynnik martwicy guza. Krótko mówiąc, jest to taka substancja, która wywołuje stan zapalny u nas. Ona zwiększa produkcję CRP, czyli tego białka C-reaktywnego w wątrobie, czyli mamy wyższy stan zapalny. No, co znaczy anty-TNF? Że działamy przeciw temu czynnikowi. Jeżeli zadziałamy przeciw, to zmniejszymy stan zapalny. Ale teraz na przykład nie każda osoba z RZS-em ma za przyczynę podwyższone stężenie TNF-u, czyli nie każdy anty-TNF będzie skuteczny u pacjenta z RZS-em.
Czyli ten lek nie u każdego zadziała.
Nie u każdego zadziała, pomimo, że to jest lek bardzo drogi, kilkaset złotych do kilku tysięcy, nawet jedna, w zależności od tego, jak podajemy, ale najczęściej jest to albo podanie podskórne właśnie i generalnie rzecz biorąc on nie zadziała, bo na przykład ten pacjent ma bardzo wysokie stężenie interleukiny 6, czyli innej substancji, takiej cytokiny prozapalnej. I wówczas powinniśmy u niego podać nie lek z grupy anty-TNF-ów, czyli te wszystkie adalimumab, certolizumab i tak dalej, tylko tocilizumab, który jest lekiem działającym negatywnie, czyli hamującym receptor dla interleukiny 6.
Czyli na ten konkretny objaw, który u danego pacjenta występuje, jest konkretny, spersonalizowany lek i na tym to po prostu na wszystko polega skuteczność tej terapii ogólnie
dokładnie,
rzecz biorąc.
Dokładnie, że musimy sprawdzić, jaka jest przyczyna, wręcz na poziomie komórkowym, jaka jest przyczyna tej choroby.
Pacjenci często tego nie rozumieją i uważają, że jest jakiś lek, o którym przeczytali gdzieś w internecie i wręcz wymagają od lekarza, proszę mi ten lek przepisać, dlaczego ja jestem tutaj szykanowany, bo nie mam dostępu do tego leku.
Dokładnie.
A to nie jest,
a to
czasami...
nie jest tak, tak jak mówię, to jest na tyle trudne, bo to już wchodzimy, kiedyś reumatologia to jednak kojarzyła się z tym, że były bóle stawów, rehabilitacja, jeżdżenie na rowerze, gdzieś tam borowina, piasek i tak dalej. Teraz reumatologia to jest czysta immunologia. I tu już nawet nie chodzi o to, że pacjenci tego nie rozumieją często, tylko tak jak ja nie rozumiem gdzieś tam zawiłości kardiologii, onkologii czy hematologii, tak samo kardiolog, onkolog, hematolog nie rozumie zawiłości immunologii na poziomie naszym reumatycznym. To jest na tyle zniuansowana wiedza, że nawet lekarze często nie są w stanie dobrać odpowiedniego leku biologicznego czy innowacyjnego i to nie wynika z ich niewiedzy, tylko po prostu nie można mieć wiedzy o wszystkim tak bardzo zniuansowanym na poziomie komórkowym.
Panie doktorze, a powiedzmy naszym słuchaczom, czy są takie czynniki, o których nauka wie, że one wyzwalają te rzuty choroby? Bo mówił pan, że można zaleczyć, tak mówię kolokwialnie, prawda, i mieć święty spokój z chorobą, z objawami i z dolegliwościami przez wiele, wiele tam dłuższy okres czasu i nagle coś się zadzieje, że te przeciwciała nam urosną i pojawia się rzut choroby. Czy to jest wiadomo, dlaczego tak się dzieje?
Niestety nauka tego nie wie. To znaczy wiemy, że u niektórych osób, o czym mówiliśmy na początku, ta predyspozycja genetyczna gra rolę. Wiemy, że też u kobiet niekiedy, kiedy mamy zaburzenia układu hormonalnego, no i dlatego też częściej kobiety w większości częściej chorują na choroby autoimmunologiczne w ogóle, nie tylko choroby reumatyczne. Generalnie rzecz biorąc, zaburzenia endokrynne, czyli te zaburzenia związane z hormonami, mogą również powodować zaostrzenie choroby,
infekcje. Ale zanim pan będzie o infekcjach mówił, to wstrzelę się tutaj z pytaniem a propos innych chorób autoimmunologicznych, bardzo powszechnych, na przykład jak choroba Hashimoto. To jest podobnie działający też stan zapalny, który niszczy tarczycę. Pojawiają się przeciwciała przeciwtarczycowe, tarczyca jest niszczona. Czy na przykład ktoś chorujący na to Hashimoto, gdzie tutaj jakbyśmy się po radiu rozejrzeli, to co druga kobieta się uskarża na to, czyli myślę, że to jest dosyć powszechne.
Tak.
Ta choroba również predysponuje taką kobietę do tego, żeby pojawiła się u niej inna choroba zapalna z grupy chorób reumatycznych?
Zdecydowanie, może nie tyle z grupy chorób reumatycznych, ale osoba, która ma jedną chorobę autoimmunologiczną, ma większe prawdopodobieństwo, że wystąpi u niej kolejna. Oczywiście najczęściej zdarza się tak, że to jest jedna i nic więcej, ale mamy osoby, które mają kilka chorób autoimmunologicznych. Mam pacjentów, którzy mają na przykład cukrzycę typu pierwszego od najmłodszych lat, później rozwija się u nich reumatoidalne zapalenie stawów, a później jeszcze mają chorobę Hashimoto. Więc generalnie rzecz biorąc, ta autoimmunologia jak od samego początku gdzieś tam układ immunologiczno-odpornościowy nie pracuje prawidłowo, może predysponować do wystąpienia różnych chorób. Więc jest większe ryzyko, ale to nie jest tak, że jak mamy chorobę Hashimoto, to już powinniśmy się bać, że na pewno wystąpi u nas jakaś inna choroba.
To było taka dygresja, ale przejdźmy do tych czynników, które mogą wywołać rzut choroby. Zaczął pan o infekcjach.
Tak jest. Infekcje generalnie rzecz biorąc mają tendencję do zaostrzania większości chorób przewlekłych. Nie tylko mówimy tu o chorobach autoimmunologicznych, ale na przykład astma skrzelowa. Jak mamy infekcję jakąś, na przykład układu oddechowego, na przykład COVID-19 czy grypę, to często trafiają ci pacjenci nie dlatego, że są chorzy na grypę czy COVID-19, tylko dlatego, że zaostrzyła się u nich astma i mają duszność. Tak samo na przykład przewlekła niewydolność serca. Chodzi sobie, pacjent ma odpowiednio ustawione leki, ale dochodzi u niego do wystąpienia COVID-19 i zaostrza się przewlekła niewydolność serca, przyjeżdża na przykład w obrzęku płuc. Z chorobami autoimmunologicznymi jest podobnie. Mamy pacjenta ustabilizowanego na lekach, na przykład z twardziną układową, przychodzi infekcja i zaostrzają się u niego objawy. Więc generalnie rzecz biorąc, infekcje są czynnikiem, jednym z głównych czynników, które mogą prowadzić do zaostrzenia przewlekłych chorób, nie tylko z tej rodziny chorób autoimmunologicznych.
No mówił pan tutaj padło COVID-19, grypa. Czy osoby, które leczą się z powodu chorób reumatologicznych, powinny się szczepić przeciwko tym chorobom? Bo to jednak jest jakiś tam stan zapalny w organizmie, jakieś przeciwciała, no i mogą się pojawiać wątpliwości u takich osób, czy one nie zaszkodzą sobie tym szczepieniem, że ten układ immunologiczny jeszcze bardziej zwariuje. Jakie jest pana zdanie na
Koniecznie.
Ten temat?
To nawet nie tyle moje zdanie, ile są zalecenia jednoznaczne. Właśnie dlatego, że choroba infekcyjna może zwiększyć czy zaostrzyć chorobę podstawową, musimy się chronić przed tym, żeby ten przebieg choroby był jak najlżejszy. Mówię o COVID-19. Wiemy doskonale, że pacjenci, a szczególnie nasi, na tych lekach immunosupresyjnych, o których mówiłem, dla nich każda infekcja może być niezwykle niebezpieczna.
No ale branie takich leków nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia? Nie trzeba ich odstawiać? Bo...
Nie. Jeżeli też w zależności od tego, jakie są szczepionki, ale o tych, o których pani redaktor zapytała, są to szczepienia inaktywowane. To nie są szczepienia żywe. Czy szczepienia na platformie technologicznej mRNA, które mieliśmy przeciw COVID, czy szczepienia przeciw grypie, to nie są szczepienia żywe i generalnie rzecz biorąc, jeżeli nie szczepimy się szczepionkami żywymi, żywe to na przykład żółta febra czy gruźlica, no to generalnie rzecz biorąc nie ma problemu ani nawet...
Czyli nie wywołają rzutu te szczepionki?
Nie wywołają rzutu. Przynajmniej nie ma badań naukowych jednoznacznie stwierdzających, że mamy te flares, czyli takie rzuty choroby reumatycznej po szczepieniu, a wywołają bardzo dużo pozytywnych reakcji, to znaczy przebieg tej choroby jednak może być znacznie łagodniejszy. Krótko mówiąc, często mogą uratować nam życie te szczepienia,
no
szczególnie u tych pacjentów.
Właśnie powiedzmy w takim razie, co może się zdarzyć, jeśli ktoś nie zaszczepi, a grypę złapie albo COVID?
No, jeżeli się nie zaszczepi, to po pierwsze, sama w sobie choroba będzie ciężko przebiegała, a wiemy doskonale, że COVID-19, najczęstszy przebieg, no to jest zapalenie zapalenie płuc, gdzie dochodzi do zajęcia płuc w różnym procencie, ale ja
czyli
widziałem...
Czyli tutaj choroby reumatologiczne nie pomagają, tak, w nawet opanowaniu?
Nawet doprowadzają do tego, że mamy ryzyko ciężkiego przebiegu. Jest to jasne, że osoby z chorobami autoimmunologicznymi chorują ciężej. Po pierwsze, choroba autoimmunologiczna zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu. Po drugie, leczenie choroby autoimmunologicznej zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu choroby. Tak więc musimy się zaszczepić, żeby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tych powikłań, które często niestety mogą kosztować nas życie. Również w przypadku grypy. Jeżeli chodzi o grypę, to nawet osoby, które są w cudzysłowie zdrowe, mogą ciężko przejść tę chorobę. Ja pamiętam jeden z dyżurów, kiedy jeszcze w Bydgoszczy pracowałem w szpitalnym oddziale ratunkowym. Chłopak grypa, 27 lat i zmarł z powodu piorunującej niewydolności serca. Nie udało nam się go uratować, więc tego no do końca życia na pewno nie zapomnę. 27-letnia osoba, która zachorowała na grypę, nie szczepiła się, no i niestety doszło do zgonu. Oczywiście to nie jest tak, że teraz wszystkich straszymy, że jak się nie zaszczepicie, to umrzecie. Natomiast jednak zdarzają się takie przypadki, a szczególnie u osób, które mają dodatkowe czynniki ryzyka.
Panie doktorze, wracając do leczenia, czy pana zdaniem chorzy na choroby reumatologiczne, reumatyczne są w tej chwili objęci rzeczywiście taką kompleksową opieką? Czy należałoby coś tutaj zmienić? Czy oni potrzebują takiego dostępu, no można powiedzieć bez kolejki w cudzysłowie, i w każdej sytuacji, kiedy pojawią się u nich jakieś problemy, na przykład do rehabilitacji, dostępu do pomocy innych specjalistów, nie tylko reumatologa, bo może jakiś właśnie potrzebny jest dermatolog, neurolog, kardiolog i tak dalej. Jak to wygląda? Czy jest takie... Jest taka w ogóle możliwość, albo są takie plany, żeby obejmować tych pacjentów kompleksową opieką?
Tak, znaczy są plany i też ja w ogóle nad tym ubolewam, że reumatologia w Polsce stoi niestety, i to trzeba jasno powiedzieć, na bardzo niskim poziomie, ale z tytułu dostępności, a nie naszej wiedzy. To znaczy w kontekście wykształcenia lekarzy nie widzę tutaj istotnego problemu, natomiast w kontekście dostępu najczęściej pacjenci do nas trafiają już na etapie powikłań, czyli za późno, i my naprawdę niewiele możemy, no bo medycyna wie, jak pomóc człowiekowi na początku choroby. Im szybciej wdrożone leczenie, tym większa szansa na osiągnięcie remisji, czyli wyciszenia tych objawów choroby, że ona nie będzie dawała tak o sobie znać, i uniknięcia powikłań. Natomiast im później trafimy, to jest duży problem. Ale w Pomorskim Centrum Reumatologicznym w Sopocie będziemy mieli najprawdopodobniej już niedługo właśnie taki świetny, w mojej ocenie, program pilotażowy KOF-ZS. On się będzie nazywał, czyli krótko mówiąc, będzie to taka kompleksowa opieka nad pacjentem z wczesnymi zapaleniami stawów. I to, co pani redaktor wymieniła, to jest właśnie doskonałe podsumowanie tego programu. Tam, jeżeli pacjent na pierwszej wizycie okaże się, że rzeczywiście ma taką chorobę, zdiagnozujemy u niego tę chorobę, to wówczas będziemy mogli skorzystać z kolejnych wizyt, które będą częstsze, które będą szybsze. Dodatkowo z opieki tej takiej koordynowanej na poziomie różnych innych specjalistów. Neurolog, gastroenterolog, dermatolog, kardiolog, jeżeli będą potrzebni, również do częstszej rehabilitacji oraz edukacji.
Bo te choroby grożą niepełnosprawnością.
Zdecydowanie. Nieleczone choroby prowadzą do niepełnosprawności, inwalidztwa, i tak naprawdę nieleczone i źle leczone. Źle leczone mam tu na myśli lekami, które są niededykowane danemu pacjentowi, albo zbyt późno leczone nieprawidłowymi dawkami. Więc tu Pomorskie Centrum Reumatologiczne to jest jeden jakby ten program. Drugi to też będzie program dotyczący osteoporozy. Całkowicie inna dla sopocianek, sopocian będzie możliwość edukacji i szybszej diagnozy też tej choroby, bo ona bardzo często w określonym wieku występuje. No i to jest niezwykle ważne, żebyśmy właśnie też nie na poziomie złamania rozpoznawali osteoporozę, tylko wcześniej, wykonując odpowiednie badania, w tym badanie gęstości mineralnej kości, czyli tak zwane densytometryczne. Tak samo właśnie, żeby uniknąć tych powikłań, jakby sprawa jest analogiczna w kontekście chorób reumatycznych, chociaż to całkowicie inna grupa chorób, bo w osteoporozie to nie autoimmunologia, tylko generalnie choroba niezawalna.
Podsumowując już naszą rozmowę, czy choroby reumatologiczne, reumatyczne można wyleczyć, i co możemy zrobić dla siebie, żeby jak na takie choroby chorujemy, właściwie o siebie dbać, jak często powinniśmy pokazywać się na wizytach, to decyduje już pewnie lekarz, tak?
Tak jest.
Czy to ma być raz na pół roku, raz do roku, czy częściej?
Chorób na pewno nie wyleczymy, przynajmniej na dzisiaj, nie wiemy. Ja zawsze mam dużą dozę takiej pokory, bo w medycynie może się okazać, że za 10 lat znajdziemy leki, chociażby w przypadku inżynierii genetycznej, która coraz bardziej się rozwija i nagle okaże się, że możemy je wyleczyć. Więc na dzisiaj powiem, że są to choroby niewyleczalne. Druga sprawa, jak o siebie dbać. Zdrowy styl życia. Te kwestie unikania alkoholu, unikania papierosów, aktywność fizyczna, zdrowa dieta, to są podstawowe czynniki, które poprawiają nam szansę na życie z tą chorobą jednak w zdrowiu. Czyli jesteśmy chorzy, ale mamy odpowiednie leczenie, plus realizujemy te czynniki tak zwanego zdrowego stylu życia, no i wówczas możemy naprawdę funkcjonować odpowiednio. To jest też niezwykle ważne, że większość chorób reumatycznych teraz nie skraca życia, jeżeli zdrowo żyjemy i odpowiednio się leczymy. Kiedyś było tak, że choroby skracały o kilka, kilkanaście, a na przykład twardzina kilkadziesiąt lat życie, więc były to choroby śmiertelne. W tym wypadku często pacjenci nie umierają z powodu powikłań naszych, tylko umierają z powodu innych powikłań, więc generalnie są to choroby, z którymi można żyć i funkcjonować. Natomiast musimy realizować właśnie te dwa zakresy. Z jednej strony zdrowy styl życia, a z drugiej strony wizyty u lekarza, jak najszybsze wdrożenie, nigdy nie czekamy, więc od razu idziemy do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, jak mamy niepokojące objawy i prosimy Pomorskie Centrum Reumatologiczne w Sopocie skierowanie i tam działamy, żeby jak najszybciej się do nas dostać.
Ale to nie jest jedyne miejsce, prawda? Gdzie
to nie jest
są
jedyne miejsce,
to
ale
powiedzmy od razu, bo troszkę się mogą wystraszyć nasi słuchacze, którzy są na przykład z rejonu Kaszub. No, w Kościerzynie też jest oddział reumatologii i poradnia.
Tak jest,
przykład,
tak jest. W Kościerzynie jest, no niestety miastko, tak jak mówię, no to jest ta mała dostępność reumatologów, wynika z tego, że po prostu nas jest mało i generalnie też było miastko, które gdzieś tam nas odciążało. No ale w miastku mamy teraz też kłopot, gdzie ta poradnia najprawdopodobniej nie będzie funkcjonować. Gdzieś tam Koszalin, Słupsk nie mamy i ci pacjenci przyjeżdżają do nas. To też generuje właśnie kolejki. Oczywiście jest trochę tych reumatologów, chociaż niestety w województwie pomorskim, jak zauważyłem, są białe plamy, ale to pokazuje, jak wiele potrzeba, żeby trochę poprawić to funkcjonowanie, również odblokować, o czym jest mówione, chociażby te limity szpitalne, co sprawi, że mam nadzieję, będziemy mogli więcej przyjmować, a jak więcej będziemy mogli przyjmować, to też te kolejki będą krótsze. Więc jest wiele do zrobienia też na poziomie systemowym w ochronie zdrowia, żeby ta reumatologia lepiej wyglądała i żeby nasi pacjenci szybciej dostawali pomoc, bo gdybym miał wskazać taką jedną rzecz, która jest najistotniejsza w reumatologii, to jednak czas. Im szybciej się dostaniemy do reumatologa, tym krótko mówiąc mamy większe szanse na dobre życie nawet z tą
chorobą. Z dobrą jakością. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Bartosz Fiałek, lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii z Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie, był moim i Państwa gościem.
Bardzo dziękuję.
Audycję zrealizował Jacek Puchalski, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów.